Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Czas na nasze czwartkowe spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dziś moimi gośćmi są dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.
Dzień dobry.
I pani Anna Mikołajczuk, pracownik administracyjny Fundacji.
Dzień dobry państwu.
Hospicjum domowe pod wezwaniem proroka Eliasza opiekuje się chorymi z wielu gmin. Jak działacie i jak radzicie sobie w tych zimowych warunkach?
Dopóki nie ma jakichś ogromnych ilości śniegu, radzimy sobie całkiem dobrze. Najgorzej jest, kiedy rzeczywiście trzeba się przebić przez jakieś, nawet odśnieżone tereny, kiedy na przykład na poboczach jest bardzo dużo śniegu, kiedy trudno jest zatrzymać się samochodem, wiedząc, że ktoś inny może tędy też przejechać. No i oczywiście, kiedy jest ślisko, to trzeba jeździć dużo wolniej, więc te dojazdy zajmują nam dużo więcej czasu. Czasami, zresztą państwo wiecie, jeżdżąc po oblodzonych drogach, że czasami nie pojedzie się szybciej niż 30 km na godzinę, a kiedy trzeba zrobić tych kilometrów blisko 100 w ciągu dnia, no to robi się wtedy z tego też czas.
A bywały takie sytuacje, że do kogoś nie dotarliście, bo widzę listę tych gmin, które obejmujecie swoją opieką i tutaj są to czasami miejsca dosyć odległe od nawet tych takich głównych traktów.
No, parę dni temu, kiedy była taka potężna śnieżyca i jadąc zobaczyłem, że rzeczywiście mam widoczność na około 100, może 150 metrów do przodu, odwiedziwszy jeden dom, stwierdziłem, że do kolejnego pacjenta zadzwonię. Bogu dzięki, nie było potrzeby takiej nagłej wizyty, można było o dzień czy dwa przełożyć, ale dojazd tam byłby bardzo trudny, no niebezpieczny ten dzień. Także zdarza się rzeczywiście, że trzeba pozostać na przykład w łączności telefonicznej i jeżeli to możliwe, to wizytę o dzień, dwa przełożyć.
Co pewnie nie jest specjalnie komfortowe dla osób, którymi się opiekujecie, bo to często osoby starsze i w trudnej sytuacji zdrowotnej.
Gdyby była sytuacja bez wyjścia, to jedziemy. Tak jak mówię, było to 100 czy 150 metrów widoczności. Warunki były bardzo trudne. Było dużo śniegu i ślisko. Jechałoby się pewnie dłużej. No, inna sprawa rzeczywiście, że po takiej drodze, no ci z państwa, którzy jeżdżą w takich warunkach, doskonale wiedzą, jak potem wysiada się z samochodu, drżące nogi i spięty kręgosłup i właściwie człowiek ma wrażenie, że była to jedna wielka walka, a nie dojazd do jakiegoś miejsca.
Wymieńmy te gminy, w których jesteście, w których niesiecie pomoc swoim podopiecznym.
Michałowo, tam gdzie mamy swoją siedzibę, Narewka, Narew, Gródek i gmina Zabłudów. To są te gminy, w których mamy naszych podopiecznych.
Około 100 kilometrów dziennie?
Około 100 kilometrów na objazd, dlatego że takie objazdy planujemy sobie sami. Pani pielęgniarka raz ma taką trasę, kiedy musi odwiedzić 5 osób, raz 2. Więc to jest różnie, ale pewnie globalnie to rzeczywiście wychodzi kilkadziesiąt, najmniej do prawie około setki kilometrów.
O tej formie pomocy rozmawialiśmy przez dłuższy czas, kiedy spotykaliśmy się tutaj na antenie Polskiego Radia Białystok. Potem doszedł kolejny temat związany z hospicjum stacjonarnym. Szerokim echem odbiła się zbiórka w internecie, ale to był dopiero początek, czy też to jest dopiero początek drogi. Jak ta sytuacja w tej chwili wygląda?
O mały włos zaczęlibyśmy budowę. Troszeczkę mieliśmy poślizg z dokumentacją budowlaną. Okazało się, że żeby ją dobrze skompletować, biuro architektoniczne potrzebowało więcej czasu. Zawiesiliśmy ofertę na wykonanie stanu zerowego, czyli fundamentu i wszystkich prac, tych, które będą schowane pod ziemią. No i nie zgłosiła się żadna firma budowlana. Także jeszcze raz wystartujemy, jeszcze raz apelujemy do tych firm, które wykonują duże, średnie budowy. Będzie robota do zrobienia. Myślę, że już na wiosnę, jak tylko te śniegi stopnieją, trzeba będzie już kopać fundamenty i wykonywać ten stan zerowy.
To pewnie też będzie jakaś lekcja poglądowa dla tych, którzy nas słuchają, a taką działalność prowadzą. Czym było spowodowane to, że firmy nie zdecydowały się na zaangażowanie?
Analizowaliśmy tę sytuację i pewnie jest to sprawa wieloczynnikowa. Pierwsza taka, że jest najpewniej bardzo dużo inwestycji związanych z projektami unijnymi, tych, których perspektywa kończy się w 2020 roku. I myślę sobie, że bardzo wiele firm jest zaangażowanych w prace inne, które już mają, można powiedzieć, na głowie i do rozliczenia do 2020 roku. Druga taka, że to jest rzeczywiście... To wystartowaliśmy z projektem na stan zerowy, dlatego że środki, które zebraliśmy w tej chwili, wystarczają nam na fundament i część murów. Na całą resztę jeszcze zbieramy, jeszcze staramy się o pieniądze i być może gorzej jest rzeczywiście znaleźć, trudniej jest znaleźć wykonawcę na część, na jeden etap budowy, niż gdybyśmy tylko szukali na całość tej budowy.
Ale skądinąd docierają do nas na co dzień informacje o tym, że nawet duże inwestycje miejskie, gminne, a nawet krajowe mają problemy ze znalezieniem wykonawców.
No i nas również to dotknęło, ale wierzę mocno, że jest to trudność przejściowa i że na wiosnę rzeczywiście ruszymy już z budową. Choć marzyliśmy, żeby to się stało już jesienią.
No to wobec tego trzymamy kciuki za tę wiosnę i rozpoczęcie prac. Dziękuję. Ale wciąż trwa to wszystko, co związane jest z pozyskiwaniem środków na tę budowę, stąd już niebawem zaprosicie albo przywitacie swoich gości na balu charytatywnym.
Tak, bal odbędzie się 16 lutego w majątku Chowieny w Pomigaczach. Na balu będzie loteria, licytacja, także serdecznie zapraszamy słuchaczy.
Kiedy dokładnie odbędzie się bal?
16 lutego, czyli jest to sobota, godzina 20.
Bal charytatywny zawsze kojarzy mi się z różnego rodzaju wydarzeniami, które sprawiają, że można wziąć udział w aukcji, licytacji, jakimś konkursie, loterii. U was też tak będzie?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. U nas też. Na licytacji będzie można wylicytować koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego, piłkę z podpisami Jagiellonii, wszystkich piłkarzy, weekend na przykład w hotelu pięciogwiazdkowym pod Częstochową, weekend z Mazdą, gdzie się idzie do salonu, wybiera samochód z pełnym bakiem i jeździ się przez cały weekend. Weekend w stadninie konnej, gdzie będzie można się nauczyć jeździć, jeżeli ktoś będzie chciał.
To są naprawdę bardzo atrakcyjne kwestie, które, rozumiem, będą licytowane, tak?
Tak, oczywiście.
To też świadczy, ilu mamy przyjaciół, ile osób, ile firm, ile instytucji angażuje się w pomaganie nam, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Z tego miejsca też dziękujemy wszystkim tym, którzy podarowali nam te fanty.
Myślę, że też zachęceniem będzie, jest to taka dość niespodzianka, weekend w hotelu podróżą. Plus kolacja ze znanym kucharzem, który będzie przygotowywał tą kolację.
W Krakowie.
W Krakowie.
Nawet w Krakowie.
Tak, tak.
No, czyli do wyboru, do koloru można by rzec. Zgadza się. W zależności od tego, kto się czym interesuje, jaką ma zasobność portfela, no i przede wszystkim na ile uda się w tej licytacji wygrać.
Tak.
Spodziewacie się dużych kwot w przypadku, powiedzmy, od chociażby takiej sytuacji jak licytacja koszulki Roberta Lewandowskiego?
Średnich.
Co to znaczy? Średnich.
No, widzieliśmy licytacje robione rzeczywiście za pośrednictwem mediów, gdzie te kwoty były znacznie, znacznie większe. U nas będzie ograniczona grupa odbiorców, więc pewnie nie trafimy na jakiegoś multimiliardera, który zechce tą koszulką wesprzeć nasze działania.
Ale trzeba wierzyć. A trzeba może wierzyć, znajdzie się właśnie taki,
taka rzecz, no, również się wydarzy.
Zgadza się.
Jeśli chodzi o darczyńców, wspomnieliście o tym, że macie taką przychylność ze strony świata biznesu, to czasem wydaje się zaskakujące, że tego typu organizacje, jak właśnie wasze hospicjum, potrafi zjednać sobie firmy czysto biznesowe, a jednak w tym świecie się to udaje.
To jest coraz mniej zaskakujące, dlatego że coraz więcej firm rozumie, co to oznacza społeczna odpowiedzialność biznesu. Że rzeczywiście super jest i taka jest nasza rola, myślą sobie zarządzający tymi firmami, żebyśmy zarabiali, żebyśmy się bogacili, ale dobrą jest też rzeczą, kiedy częścią z tego, co robimy, co jesteśmy w stanie uzyskać, dzielimy się z tymi, którzy tego potrzebują. I coraz więcej jest takich firm, które uważają, że to jest nawet, no, na to, że to jest dobre, że tak należy po prostu robić, podzielić się odrobinką tego swojego dobra.
To wiemy już, że będą licytacje, że będą aukcje. Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować na ten bal? Jakiś strój obowiązuje?
Nie. Może mieliśmy takie plany, że na ludowo, ale trochę to się przyjęło tak niekoniecznie, więc jeżeli będzie motyw ludowy, na przykład na sukience czy na krawacie, to będzie bardzo miłe.
A to rozumiem, że tego typu elementy ludyczności mogą pojawić się w waszym programie, tak?
Tak, oczywiście.
Co to
panie
takiego
z koła
może być?
Gospodyń wiejskich w Eliaszukach wyszywają dla nas serwety, makatki, serwetki, robią na drutach i my to wszystko będziemy mieć na loterii. Podarują nam to.
Muzyka też będzie taka, bo wprawdzie, no, ja jestem człowiekiem z Krakowa, który mieszka tutaj jakiś czas, więc patrzę na to troszeczkę, można powiedzieć, jeszcze z boku, mimo że jestem coraz bardziej tutaj, ale widzę, że ludzie tak zwani stąd woleliby rzeczywiście jakąś taką muzykę rozrywkową no, światową, a ludzie przyjezdni marzą o tym, żeby to było na ludowo, żeby była troszeczkę tej muzyki tutejszej, podlaskiej, białoruskiej, wschodniej. Trudno nam to pogodzić, ale pani Ani się to, zdaje się, udało i w tym roku będzie tak, że i wilk będzie syty, i owca cała, więc będzie troszkę tak, z odrobiną elementów ludowych, bo nie udało nam się rzeczywiście namówić, żebyśmy zrobili prawdziwy taki prawdziwie wiejski bal.
A to wszystko przed wami, można by rzec.
No, może w przyszłym roku może nam się tak uda, żeby pogodzić wszystko.
Ale myślę, że ten trend jest taki coraz bardziej popularny, że coraz chętniej po prostu bawimy się tym, co jest wokół nas, w sensie naszych korzeni, chociażby ludowych.
Tak. Zgadza się, chociaż ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, bardziej chcieliby się bawić przy naszej muzyce, a nam to już chyba niekoniecznie.
Bo my ją znamy, prawda? Mamy gdzieś tam we krwi, znamy z pokolenia na pokolenie.
Ale z tego, co wiem, zostało ustalone z zespołem, będzie biesiada, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni oraz wiele konkursów też od strony zespołu, żeby goście się nie nudzili.
Czyli to nie będzie, jednym słowem, tylko bal, który w pewnym momencie przeistoczy się w jakąś aukcję czy loterię. To będzie taka wspólna zabawa przez cały czas i właściwie w bardzo różnej, różnorodnej stylistyce, na zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak jest, tak to zostało wymyślone. I no, ten bal to nie jest tylko kwestia, że chcemy spotkać się i pozyskać środki na budowę hospicjum. To jest jeden z celów. Pozostałe to jest spotkać się z tymi, z którymi znamy się od lat i pobawić się razem, pobyć z sobą, opowiedzieć co dobrego i pocieszyć się sobą najzwyczajniej w świecie. I kolejny to spotkać się z nowymi osobami, których jeszcze z nami nie było, które chcą nas poznać, chcą też z nami pobyć troszeczkę i być może w przyszłości też zaangażować się w te działania.
No to może kilka słów skierujmy do tych osób, które jeszcze z wami nie były, jeszcze nie do końca znają ideę działalności waszego hospicjum. Powiedzmy tak, przynajmniej w skrócie, na co te pieniądze pójdą i co jest głównym celem w tej chwili waszej działalności?
Pieniądze z balu, które zbierzemy, zostaną przeznaczone na opiekę nad naszymi podopiecznymi. To jest przede wszystkim główny cel naszego balu. Bo mamy tak, część naszych chorych, którzy są refundowani przez NFZ, a część nie, więc na tych, co nie, i musimy mieć własne środki. Więc właśnie taki bal jest to część pozyskiwania pieniędzy.
Chorzy to są często osoby
starsze,
samotne, w miejscach, miejscowościach odległych od centrów, chociażby, gdzie są szpitale, przychodnie.
Tak, i nie każdy maraka lub odleżyny, czyli te dolegliwości, które kwalifikują pod objęcie opieką hospicyjną, taką finansowaną ze środków państwowych. Ci chorzy to jest gdzieś 1/3 naszych podopiecznych. Pozostałe 2/3 to są osoby, które są chore na różnego rodzaju inne schorzenia, są osobami zależnymi, właśnie samotnymi i wymagają wsparcia, którego skąd inąd tak naprawdę na takim poziomie, jak dostają od nas, nie otrzymałyby. I na tych ludzi wciąż zbieramy pieniądze. To jest równie ważne, jak te nasze budowanie ośrodka stacjonarnego. Można powiedzieć, że teraz dwoma torami będzie szła nasza działalność. Pierwsza, utrzymać na dotychczasowym poziomie, który ciągle wzrasta, bo ciągle tych pacjentów mamy więcej, nasze bieżące działania. I drugie, znaleźć środki i budować ośrodek stacjonarny.
Panie doktorze, ale też powiedzmy naszym słuchaczom, że ta idea, która wydaje się z jednej strony taka naturalna, odbiła się dosyć szerokim echem również w mediach ogólnopolskich i nie tylko, bo okazało się, że z jednej strony problem, niby wszyscy wiedzieliśmy, że istnieje, osób starszych, samotnych, chorych, które są gdzieś często w swoich domach, w miejscowościach odległych od dużych miast, no a z drugiej strony ta idea okazała się bardzo świeża, bardzo nowa i właściwie niespotykana specjalnie w innych częściach Polski.
Odważyliśmy się powiedzieć, że mimo tego, że konstytucja zapewnia równy dostęp do opieki zdrowotnej osobom, niezależnie od choroby, miejsca zamieszkania, ich stanu, to badania statystyczne pokazują, że na wsiach ten dostęp jest 2-2,5 raza gorszy niż w miastach. Mówimy o tym dość odważnie, a oprócz tego, że gadamy i krytykujemy, staramy się, żeby ten brak równowagi w jakiś sposób, żeby wyrównać te niedobory. Czyli działamy w takim miejscu, gdzie wiemy, że ten dostęp jest gorszy. marzymy o tym, żeby tymi doświadczeniami podzielić się z hospicjami, które również działają na wiejskich terenach w innych częściach Polski. Stąd pomysł zorganizowania konferencji, na którą też serdecznie zapraszamy ekspertów z całej Polski, o specyfice działania hospicjów domowych na terenach wiejskich, o specyfice pomagania osobom chorym, zależnym właśnie na wiejskich terenach, tam gdzie ten dostęp jest dużo gorszy. Chcemy się spotkać, porozmawiać, wypracować wspólne stanowisko. Wiemy już, że będziemy to robić wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chorych z Krakowa, z Hospicjum Krakowskim, że będzie taka konferencja, w której będziemy, obie te organizacje będą organizatorem i chcemy o tym mówić. Chcemy cały czas jakby zawalczyć o to, żeby ludzie, mimo to, że mieszkają na wsiach, mimo to, że mieszkają w terenach, na terenach dużo, gdzie ta dostępność do tak naprawdę i aptek, i specjalistów jest dużo, dużo gorsza, żeby w jakiś sposób zadbać o to, żeby w jakiejś perspektywie spróbować to wyrównać.
A na razie wyszukujemy dżinsy babci, prasujemy smokingi, wkładamy stroje, które nasza prababcia nosiła 100 lat temu. Jest. Przymierzamy to wszystko przed lustrem i szykujemy się na bal. Jeśli do tego czasu podejmiemy decyzję, że chcemy wziąć w nim udział, to na pewno trzeba się z Państwem jakoś skontaktować, dowiedzieć się, czy są jeszcze bilety i tak dalej, i tak dalej.
Zadzwonić na numer telefonu 663-3734, 85 na początku. 663-3734 i zapytać panią Anię, czy jeszcze są wolne miejsca. Jeżeli są, to zapisać się na bal. Jeżeli ktoś nie zdążyłby i nie umiałby, nie mógłby nam pomóc w taki właśnie sposób, bo miejsc by już nie było, proszę pamiętać, że wciąż jeszcze jest możliwość pomocy nam za pomocą 1% i zaklepania sobie miejsca na bal w kolejnym roku.
Czyli wasza strona internetowa, czy w ogóle miejsca w internecie niosą tego rodzaju informacje?
Zgadza się.
I można sobie bez problemu wasz kontakt gdzieś odnaleźć, tak?
Zgadza się. Na naszej stronie www.hospicjumeliasz.pl wszelkie informacje o balu, o 1% jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie.
Organizacja, która korzysta z 1%, musi się bardzo ściśle rozliczać z tych datków. To są pieniądze, które też idą na tę bieżącą działalność?
One idą na cele statutowe, a więc na bieżącą działalność i jeżeli jest jakaś możliwość, żeby odłożyć troszeczkę tego grosza na budowę, to go rzeczywiście odkładamy.
Tak sobie pomyślałem, że z tym 1% może być różnie w tym roku, bo sytuacja, jeśli chodzi o formę rozliczenia się z podatku, zmienia się i być może część osób na przykład nie podejmie tej inicjatywy, by sobie przejrzeć swoje zeznanie podatkowe, rozliczy się za nas Urząd Skarbowy, a ten 1% gdzieś umknie naszej uwadze.
Namawiamy, żeby tą odrobinkę aktywności włożyć. To jest raz do roku. Odrobinę to wymaga wysiłku, przyjrzenie się, wypełnienie takiego formularza. Tak jak ogromne firmy zauważyły, że warto jest rzeczywiście pomagać organizacjom pozarządowym, bo mamy wtedy wpływ na to, że poprawia się bardzo wiele rzeczy dookoła, tych rzeczy, którymi te firmy się zajmują. Tak myślę, że każdy z nas, kiedy podaruje ten 1%, również w jakiś sposób ma wpływ na to, żeby po prostu działo się lepiej. W naszym przypadku na terenach wiejskich ludziom zależnym, samotnym, nieuleczalnie chorym.
Mam wrażenie, że często nie doceniamy tej takiej idei małych kwot, bo to tak naprawdę bardzo często oparte jest na datkach bardzo niewielkich sum, ale z powodu ilości osób, które składają się na konkretny cel, od chociażby mam na myśli w tej chwili różnego rodzaju zbiórki internetowe, robią się z tego błyskawicznie olbrzymie kwoty.
Tak, no myśmy w zeszłym roku, zresztą to jest wszystko do sprawdzenia na naszej stronie internetowej, wszystkie sprawozdania, wszystkie audyty, możecie Państwo zobaczyć, jakie kwoty pozyskaliśmy, ponad 400 tysięcy z 1%, gdzie te wpłaty były naprawdę po kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych.
W przypadku pojedynczych podatków, osób. Tak, to są rzeczywiście niewielkie kwoty i czasami sami jesteśmy zdziwieni, że przekazujemy tak w sumie kilkadziesiąt złotych, no ale przecież są nas miliony.
No dzięki tej kwocie te osoby, które jakby nie były finansowane ze środków publicznych, mogły uzyskać pomoc. To jak gdyby to się przekłada na realną pomoc dla ludzi chorych, zależnych na wsiach. My, dołożywszy do tych pieniędzy, które uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia, mogliśmy rzeczywiście wszystkim tym osobom zapewnić profesjonalną pomoc naszego zespołu hospicyjnego przez cały rok.
ale sposobów pomagania jest mnóstwo. To na zakończenie przypomnijmy bal charytatywny z aukcją dobroczynną na rzecz podopiecznych hospicjum proroka Eliasza 16 lutego o 20 w majątku Chowieny w Pomigaczach. Jeszcze można, rozumiem, do Państwa zapukać i wprosić się na to spotkanie.
Zapraszamy. Jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie.
A moimi gośćmi dzisiaj byli dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum proroka Eliasza i Anna Mikołajczuk, pracownik administracyjny Fundacji. Dobrej zabawy życzę i wspaniałych efektów tego spotkania.
Dziękujemy. Dziękujemy panu, dziękujemy państwu za uwagę.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.